Witajcie moi drodzy, nie wiem czy jesteście zwolennikami ofert last minute, nie wiem czy należycie do tego grona ludzi, którzy szukają takich dobrych okazji na ostatnią minutę. Ja do nich nie należę, szczególnie jeżeli chodzi o usługiwanie Bożym Słowem, więc jak dostałem zaproszenie powiedzmy w zeszłym tygodniu, to mówię: Marian, muszę się troszkę zastanowić, wiecie, troszkę mam ze względu na moją pracę, jestem w rozjazdach i pilnuję tego, żeby być odpowiednio często w naszym zborze. I miałem ze 2 godziny i zastanawiałem się i stwierdziłem, że ta oferta, to zaproszenie jest bardzo szczególne z tego względu, jak to Grzegorz powiedział, z tego względu, że płynie z ust przyjaciół. I powiem wam szczerze, że no nie często mam możliwość gościć tutaj u was. Wy równie często gościcie u nas w Żorach, więc najczęściej nie mamy okazji się widzieć tak często, jak ja bym sobie tego życzył. A ze względu na to, że naprawdę wyznaję zasadę, że dni są złe i trzeba dobrze wykorzystywać czas, niejako samoczynnie ograniczam moje kontakty z ludźmi, którzy są mi bliscy. I stwierdziłem, że przyjmuję to zaproszenie przede wszystkim dlatego, żeby chociaż was zobaczyć. Wielu z was znam osobiście, chociaż uścisnąć dłoń, wymienić kilka słów, kilka zdań. Ale oferty, te last minute, rządzą się również swoimi prawami. Mianowicie nie ma za dużo czasu, żeby przygotować coś, wsłuchać się w Boży głos i przygotować coś szczególnego, więc muszę was rozczarować, z niczym szczególnym do was dzisiaj nie przyjeżdżam. Ale Boże Słowo jest zawsze świeże i aktualne. I będę się z wami dzielił tym, o czym mi Pan Bóg mówił przez ostatnie tygodnie i czym dzieliłem się u nas w Żorach w zeszłym tygodniu. Także z tym przyjeżdżam do was, jak również ze słowami zapewnienia, że jesteście w naszych sercach, dosłownie, i modlimy się o was. Jesteście, tak jak Grzegorz powiedział, najbliższym nam zborem, jeżeli chodzi o geografię, ale nie tylko, jeżeli chodzi o kilometry, które nas dzielą. Jesteście po prostu nam bliscy, bo łączy nas długa, długa, długa historia. Wielu wspólnych dzieł, działań i dlatego też modlimy się o was. Może nie mogę gwarantować za cały zbór, ale za naszą radę starszych, bo wielokrotnie słyszałem na ich ustach modlitwy płynące za was. Jesteście nam bliscy, bardzo często jesteście naszą chlubą i dumą i uczymy się od was bardzo często wielu cennych rzeczy. Niedawno wracałem z naszą rodziną, z rodzinnych wakacji. Jechaliśmy przez Austrię i byłem zmęczony, bo miałem już kilkaset kilometrów w rękach. Siedząc za kierownicą, mówię: Sylwia, czy mogłabyś mnie zmienić na chociaż godzinkę, dwie, żeby mi oczy odpoczęły? Sylwia mówi: nie ma sprawy. Zjechaliśmy na pobocze, zmieniliśmy się, Sylwia wsiadła za kierownicę i patrzę w pewnej chwili, że już prędkość jest taka przekraczająca tą dopuszczalną. Sylwia mówi: ach, ten samochód, pożyczyliśmy samochód troszkę wyższej klasy niż nas, od przyjaciół na wakacje. I Sylwia mówi: a w tym samochodzie to po prostu prędkości się nie czuję. Dosłownie skończyła to mówić i zobaczyliśmy lizak na autostradzie. Austriacki policjant nas zatrzymuje. Ja tylko podnoszę ręce, mówię: proszę pani kierowca, proszę iść rozmawiać. Co się okazuje? Okazuje się, że będzie mandat. Ja mówię: okej, mam 100 euro, tak wiecie, w ramach jakby co, na koniec podróży wakacyjnej. Ja mówię: no najwyżej, trudno. Ale dowiaduję się, że to będzie za mało. Mandat 600 euro. Potraficie szybko przekalkulować w swojej głowie, ile to jest. Patrzę na Sylwię. Ona troszkę robi dobrą minę do złej gry, mówi: w porządku, ja mam swoje oszczędności z wypłaty, odkładałam sobie, nie ma problemu, ja zapłacę, ale mi łzy cisną się do oczu, mówię: nie, po pierwsze tyle pieniędzy, a po drugie, Sylwia, wiem, że zależało ci, żeby zaoszczędzić. I wtedy się obudziłem. Zlany potem, ja mówię: uff, to był tylko sen. Może mieliście taki sen w tym tygodniu. Może w przeciągu miesiąca, gdzie wybudziliście się i w chwilę potrzebowaliście, aby otrzeźwieć i stwierdzić, uff, całe szczęście to był tylko sen. Ale takie słowa, to był tylko sen, nie tylko wypowiadamy w przypadku tych takich złych snów. Bo czasami śni nam się coś bardzo miłego i bardzo przyjemnego i budzimy się i padają te same słowa. Och, to był tylko sen. Parę razy zdarzyło mi się naszego średniego Filipa budzić w nocy, to znaczy budzić nad ranem i on do mnie z pretensjami, tato, dlaczego mnie obudziłeś? Myślałem, że nie chce iść po prostu do szkoły. On mówi, no ale co? On mówi, no śniło mi się coś tak fajnego, tak przyjemnego. Po co mnie budziłeś? Mówi, no ale co ci się śniło? Powiedz, co ci się śniło? Wiesz, już nie pamiętam, ale było takie przyjemne. Możemy mieć taki albo taki sen i spuentować go takim zdaniem, że to był tylko sen. W chwilach, kiedy wydarza się w naszym śnie coś istotnego, albo złego, albo dobrego. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się dzisiaj takiemu wydarzeniu, które tak samo się kończy, bo kończy się słowami, a gdy bohater, o którym się za chwilę dowiecie, się obudził, okazało się, iż to był tylko sen. Coś takiego się mu przyśniło. Na ile to były ważne słowa. Zapraszam was do pierwszej Księgi Królewskiej. Trzeci rozdział tej księgi i będziemy czytali od 5 wersetu. Jeżeli mógłbym was prosić, to w dniu dzisiejszym chciałbym, abyśmy szli tak progresywnie w tekście. Także nie będę czytał w całości, ale będziemy porcjami go odkrywać. Pierwsza Królewska, trzeci rozdział od 5 wersetu. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg, proś, co ci mam dać. Proś, co ci mam dać. Pan Bóg objawia się we śnie swojemu słudze. To nie jest wyjątkowy przypadek, objawiał się wielu ze swoim sług we śnie, komunikując im ważne rzeczy. Ale to, z czym przychodzi Pan Bóg do Salomona, jest czymś bardzo szczególnym. Bo przychodzi do niego z pytaniem. I mówi, Salomonie, możesz prosić o to, co ja miałbym ci oferować. Nie wiem, jak wy reagujecie na takie pytanie, ale myślę, że nie musimy może aż tak bardzo uruchamiać naszej wyobraźni. Może wypada sięgnąć troszkę lata wstecz. Tego typu pytanie było w dzieciństwie bardzo atrakcyjnym. Pamiętacie? Gdybym tylko miał to jedno życzenie. Wiele baśni, bajek powstało w oparciu o taką koncepcję. Pytania. Cóż miałbym ci uczynić? Bajkę o złotej rybce znacie? O dzinie znacie i może wiele innych, które opowiadają tą samą koncepcję. Nie wiem jak wy, ale jako dziecko siłowałem się z tym pytaniem i zazwyczaj z kolegami debatowaliśmy, co by było, gdybym otrzymał takie pytanie. I oczywiście wygrywał ten, który powiedział, a ja na to pytanie bym powiedział, że chciałbym mieć jeszcze 1000 takich próśb do spełnienia. Coś jest w nas. Takiego, co ciągnie nas w tym kierunku, żeby spełnić te nasze ukryte marzenia. I Pan Bóg przychodzi do Salomona, żeby sprawdzić, co on chciałby, aby Bóg mu uczynił. Proś, o co chciałbyś, a ja to uczynię. Pytanie jest, jeżeli to nie jest kwestia naszego dzieciństwa, ale bardziej teraźniejszości, czy ty byłbyś gotów na takie pytanie? Czy ty byłbyś dzisiaj gotowy otrzymać takie pytanie i na nie odpowiedzieć? Czy wiedziałbyś, co odpowiedzieć? Czy może zareagowałbyś, Panie Boże, dziękuję, bardzo miło z Twojej strony, niesamowita kwestia, ale potrzebuję troszkę czasu. No bo poważna kwestia, prawda? Jeżeli Pan Bóg by miał spełnić to, o co my Go poprosimy, to lepiej zastanowić się co najmniej kilka razy. Więc Panie Boże, może jutro, albo daj mi tydzień, będzie bezpiecznie, żebym mógł przeanalizować wszystko. Czy my jesteśmy gotowi na takie pytanie? Ale powiesz, Michał, po co te dywagacje? To było pytanie skierowane do Salomona Więc nie lubimy takich hipotetycznych ćwiczeń intelektualnych, czy jestem gotów, czy też nie. Czyżby? Czy to rzeczywiście pytanie, które nie jest skierowane do nas? Czy to jest pytanie z historii sprzed kilku tysięcy lat skierowane do Salomona? Gdybyś otrzymał takie pytanie, czy byłbyś na to gotowy? Albo bardziej, czy jesteś gotowy, kiedy otrzymujesz takie pytanie dzisiaj? W Mateusza 7,7 czytamy: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Czy to nie jest aktualne pytanie dla mnie, dla ciebie dzisiaj? W Jana 15,7: jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Apostoł Jan w pierwszym liście 5,14. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Może to nie jest pytanie, które tylko otrzymał Salomon dawno, dawno temu we śnie. Może to jest pytanie, które Pan Bóg kieruje do mnie i do ciebie dzisiaj. Proś, powiedz, wypowiedz, co jest dla ciebie takie istotne. A ja jestem całym sobą otwarty, aby wsłuchać się w twoje słowa. Dlatego twierdzę, jest tak ważne, aby być gotowym na to pytanie. Bo jeżeli nie jesteśmy na to gotowi, może się okazać, że niesamowite rzeczy przechodzą nam obok nosa. Ale jak być gotowym? I czy Salomon był gotowy na to pytanie? Pada ono wyraźnie z ust Bożych. Przeczytajmy, jak reaguje Salomon na to pytanie. Od 6 wersetu. Salomon odrzekł: ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz, tedy, Panie Boże mój, ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? Myślę, że jak czytalibyście tę historię po raz pierwszy, zatrzymalibyście się tutaj i powiedzielibyście: wow, ale odpowiedź, niesamowita odpowiedź. Powiedzielibyśmy: właściwa odpowiedź. Ale dlaczego ona była właściwa? Jeżeli przyjrzymy się temu fragmentowi bliżej, zauważymy, że Salomon odpowiedział właściwie i mógł odpowiedzieć właściwie tylko dlatego, że był świadomy Bożej łaski, tylko dlatego, że był świadomy swoich ograniczeń i tylko dlatego, że był świadomy ogromu zadania, jaki przed nim stoi. Myślę, że wyraźnie widzicie te trzy aspekty w tym fragmencie, który przed chwileczką przeczytałem. Salomon był świadomy Bożej łaski, dwukrotnie tutaj to podkreśla, że wszystko, co miało miejsce w życiu jego ojca Dawida, to Boża łaska i to, że on dzisiaj zasiada na jego tronie, to również Boża łaska. Wiecie, to nie jest taka grzeczność albo fałszywa pokora przed przedłożeniem swoich interesów Panu Bogu. Może czasami ja tak postępuję. Mam swoje, wiecie, prywatne prośby, no i wypada przed Boży tron przyjść grzecznie i uprzejmie i zrobić takie intro, żeby go, Pana Boga, troszkę nastawić przychylniej do mnie. A mój kolega z szkolnej ławy, ze szkoły średniej, który był przewodniczącym szkoły, bardzo efektywnym, który był naprawdę w stanie wiele załatwić interesów uczniów, mówi: Michał, ja mam jedną zasadę. Ilekroć idę załatwiać cokolwiek, rozpoczynam moją rozmowę od zdania: czy byłby pan albo czy byłaby pani tak uprzejma, i kontynuował. i to miał wpisane w swoją strategię. To nie jest strategia w przypadku Salomona. Jego słowa są autentyczne i szczere. I on przede wszystkim jest zachwycony Bożą łaską. Naoglądał się jej. W trudnych, bardzo trudnych okolicznościach życia swojego ojca i swojego własnego. Był tej łaski bardzo świadomy. I prawda jest taka, że jeżeli nie rozumiesz jej, nie jesteś w stanie prosić wystarczająco mocno. Jeżeli nie jesteś świadom Bożej łaski, tego Bożego nastawienia, ojcowskiego serca Boga dla ciebie indywidualnie i dla was jako wspólnoty, jeżeli nie jesteś świadom jej ogromu, to nie jesteś w stanie prosić odpowiednio mocno. Nie rozumiejąc ogromu Bożej łaski, Zacheusz zszedłby z drzewa na zaproszenie Jezusa, ale co najwyżej zszedłby z tego drzewa, aby zrobić sobie selfie z Jezusem, a później chwalić się swoim kolegom, kogo to on nie spotkał. Nie rozumiejąc ogromu Bożej łaski, ślepy Bartymeusz poprosiłby co najwyżej o laskę dla niewidomego albo o psa przewodnika, albo co najwyżej o taką stałą rentę, zapomogę dla osoby niepełnosprawnej. Bez rozumienia ogromu Bożej łaski Łotr na krzyżu poprosiłby co najwyżej o jakiś środek znieczulający. A może o jakiś przecudowny akt łaski od cesarza, żeby go zdjęli z tego krzyża. Wszyscy oni prosili o dużo więcej, bo została im objawiona Boża łaska. Czy jesteś jej świadom? Czy jesteś świadom, jaki Bóg prowadzi twoje życie? Bez tej świadomości nie jesteśmy w stanie właściwie odpowiedzieć na pytanie, co chcesz, proś, co mam ci uczynić. Czasami mam wrażenie, że ja sam i my jako chrześcijanie prosimy o małego resoraczka, kiedy możemy dostać ogromny, duży samochód. Albo jako kobiety prosimy o mały, ładny domek dla lalek, kiedy możemy otrzymać duży dom. Dlatego, że nie rozumiemy, kogo prosimy i jakie jest serce naszego Boga. Po pierwsze, Salomon był świadomy Bożej łaski. Po drugie, jak czytaliśmy, był świadomy swoich ograniczeń. Mówi tutaj, że ja jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. Bez tej świadomości, nie rozumiejąc swoich ograniczeń, nie rozumiesz, jak bardzo musisz prosić, jak mocno musisz prosić. Jeżeli nie rozumiesz swoich ograniczeń, będziesz polegał na swoich umiejętnościach, na swoich prawach, na swoich środkach, władzy, stanowisku i na nich będziesz próbował zbudować cokolwiek, wykonać swoje zadanie. Salomon jest świadomy, że jest bardzo młody i tak naprawdę niewiele wie, albo wie, jak mało wie. Jezus wyraźnie nam mówi w jednej z przypowieści, że beze mnie nic uczynić nie możecie. I wiecie, ja słucham, często słuchamy tych słów, beze mnie nic uczynić nie możecie i zastanawiamy się, jak wiele nie możemy uczynić. Ile mogę uczynić, a czego już nie mogę uczynić. Jezus jest tutaj jednoznaczny. Mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Czy jesteś świadomy swoich ograniczeń, swojej pozycji w kontekście do wszechmocnego Boga? Kim jesteś? Czy jesteś Jego sługą, który jest zupełnie zależny od swojego Boga? Czy też polegasz na tym wszystkim, co wypracowałeś w swoim życiu? I to mogą być przeróżne rzeczy, na których budujemy. Jeżeli nie mamy tej świadomości swoich ograniczeń, właściwego objawienia tego, kim jesteśmy w Bogu, wówczas nie jesteśmy w stanie właściwie odpowiedzieć na pytanie: proś, co mam ci uczynić? Ale po trzecie, Salomon jest świadomy ogromu zadania, przed jakim stoi. Mówi w 8 wersecie: a twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto twemu słudze serce rozumne, i tak dalej. Salomon jest świadom, jak wielkie zadanie przed nim stoi. Mnie osobiście trudno sobie wyobrazić ogrom jego zadania. Może, nie wiem, jesteś odpowiedzialny za jakąś grupę ludzi. Może jesteś nauczycielem i masz 20 niesfornych dzieciaków, które trzeba ogarnąć. Może prowadzisz działalność gospodarczą i masz swoich pracowników, 5, 10, 15, których musisz ogarnąć. Może prowadzicie zbór liczny jak wasz, co jest dużym zadaniem, poważnym wyzwaniem. Ale prowadzić naród kilkumilionowy w bardzo trudnych warunkach i mieć świadomość, że to nie jest tylko, wiecie, taka gospodarcza odpowiedzialność, żeby ten naród prosperował i jakoś mu się żyło, ale mieć głęboką świadomość Bożej łaski, czyli jednocześnie odpowiedzialności za duchowe prowadzenie tego narodu. Kilka milionów ludzi. Salomon nawet nie jest świadom, jak liczny on jest. I wie, że jest młody, że nie wie, jak postępować, że nie ma mądrości, że ma problemy, żeby dokładnie rozróżniać dobro i zło. Dlatego też taka jest jego prośba. Powiesz: okej, Salomon, duże zadanie. Może starsi zboru mają poważne zadanie, ci, którzy prowadzą duże firmy. Ale ja, w sumie trudno mi się odnaleźć w tym, co dzisiaj słyszę. Ale jakie tak naprawdę jest twoje zadanie? Czy ono jest mniejsze od tego, przed czym stanął Salomon? Jezus, odchodząc z tej ziemi, wyraźnie wyznaczył ci zakres twojego zadania, mówiąc: będziesz mi świadkiem w Jerozolimie, Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Czyń uczniami wszystkie narody. Jesteś światłem świata. Jesteście solą tej ziemi. Zadanie to nie jest małym zadaniem, jeżeli tylko podchodzimy do niego poważnie i rozumiemy, że to jest moje zadanie. Być świadkiem w twojej Jerozolimie, w Samarii, Judei, w Palowicach, w tym regionie, na Śląsku, w Polsce, tu, w tej Polsce naszej, czynisz uczniami, aż po krańce ziemi. Chyba że mówisz: to zadanie jest dla liderów, przywódców, szczególnie obdarowanych w dziele ewangelizacji, powołanych do misji. Ja jestem zwykłym, szarym chrześcijaninem, który po prostu uczestniczy w życiu zboru. Nie, to zadanie jest uniwersalne dla nas wszystkich. I z realizacji tego zadania ja będę kiedyś rozliczony przed Bogiem. Dlatego też przed Nim staję i mówię: Boże, to zadanie przerasta mnie wielokrotnie. Osobiście czuję się jak Salomon, który ma do prowadzenia ogromny naród. Nie rozumiejąc ogromu tego zadania, nigdy nie będziesz prosił właściwie, wystarczająco mocno. Będziesz prosił o za małe rzeczy, o rzeczy, do których może, które nie są twoim głównym powołaniem. Dlatego też Salomon, świadom Bożej łaski, świadom swoich ograniczeń i świadom ogromu zadania, który przed nim stoi, wypowiada w końcu słowa swojej prośby. Wypowiada odpowiedź na Boże pytanie: proś, co ci mam dać? W 9 wersecie czytamy: daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? Salomon prosi o rozumne serce, które potrafi sądzić Boży lud. Rozumne serce, które rozróżnia dobro od zła. Dla mnie ta prośba brzmi niesamowicie, ale mniejsza o mnie. Zobaczcie, jak też Bóg reaguje na słowa tej prośby. W 10 wersecie jest powiedziane: i podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. Bóg był zachwycony tą odpowiedzią. Bogu się ona bardzo podobała, bo była to właściwa rzecz, o jaką prosił Salomon. A mógł prosić o wiele innych rzeczy, prawda? Nie wiem, jeżeli ja bym otrzymał, albo ty, jeżeli byśmy otrzymali taką propozycję od Boga, może skusilibyśmy się na któreś z innych opcji. I Bóg też o takich opcjach, których nie wybrał Salomon, mówi mu. Od 11 wersetu czytamy: to też rzekł Bóg do niego: dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem. Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak i też takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. Niesamowita Boża odpowiedź. Bóg nie tylko jest zachwycony, dumny z tej odpowiedzi, którą udzielił Salomon, ale mówi mu, dlaczego jest z niego dumny. Mówi: bo mogłeś prosić o inne rzeczy. Mogłeś prosić o długie życie, mogłeś prosić o bogactwo, mogłeś prosić o śmierć twoich wrogów, ale wybrałeś co innego. Tak nawiasem mówiąc, z czym wam się kojarzą takie hasła? Długie życie, bogactwo i śmierć wrogów. Z czym kojarzą wam się takie prośby? Albo inaczej, jakbym to ujął, z czym kojarzą wam się takie obietnice? Obietnice przedwyborcze. W zeszłym tygodniu decydowaliśmy, a kilka tygodni wcześniej nasz naród był karmiony tego typu obietnicami. Ileż to usłyszeliśmy o długim, dostatnim życiu, o bogactwie, o tym, że powinno więcej pieniążków zostawać w portfelach Polaków. No i gdzieś tam pomiędzy wierszami było wiele rozmów, jeżeli chodzi o śmierć wrogów. Byłem, powiem wam szczerze, bardzo zniesmaczony i zmęczony tym. Miałem wewnętrzne, alergiczne reakcje na te słowa z tego względu, że mówię: czyż nie ma wyższych wartości, dla których żyjemy na tej ziemi? Czy naprawdę to wszystko, czego potrzebujemy my jako ludzie i Polacy, czego oczekują, to są pieniądze, które mają zostać w naszych portfelach? To, żeby nam się dłużej i dostatniej żyło? I żeby pozbyć się wszystkich przeciwności z zewnątrz? Niestety okazuje się, że to jest to, za czym ludzie biegną. To są ich aspiracje i ich marzenia. I nie chcę tutaj, wiecie, pomniejszyć tego, że są ludzie, którzy doświadczają skrajnego ubóstwa w naszym kraju. Ale smutne to jest. I pytanie, czy ja przypadkiem nie wpadam w tą samą nutę myślenia, że moje najwyższe aspiracje to to, żeby mi się żyło dłużej, wygodniej i żeby mieć więcej. I pozbyć się wszelkich przeciwności, wrogów, które są wokół mnie. Salomon miał pełne prawo tak odpowiedzieć na zaproszenie Boga. Ale o to nie prosił. Ale myślę, że te trzy rzeczy Bóg nie przez przypadek wymienił. To nie były jakieś przypadkowe trzy możliwości, z których mógł skorzystać Salomon. ale one są wpisane w nasze człowieczeństwo i to są nasze zagrożenia. Jakuba 4,1, posłuchajcie, co czytamy. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. To, co Jakub tutaj bardzo sprawnie opisuje w tych trzech wersetach, jest jakby żywym obrazem tego, o czym Pan Bóg mówi i generalnie naszego stanu ludzi, którzy żyją cieleśnie. Efektem są spory, walki, mało tego, morderstwo, zazdrość, czyli to wszystko, o czym, co Pan Bóg skwitował jako śmierć wrogów. Pożądanie o to, aby mieć, aby zaspokoić swoje własne namiętności, to marzenie o bogactwie. A wszystko dlatego się nie wydarza, bo po prostu źle prosimy. Salomon również mógł źle poprosić. Nie wiem, czy to była jedyna szansa, którą Pan Bóg miał dla niego, ale z tego, co czytamy, skorzystał z tej szansy jako pierwszej. Właściwie poprosił, nie myśląc o sobie, nie myśląc o swoich korzyściach, o swoich namiętnościach. Co miał na myśli? Miał na myśli ogromny lud, który trudno zliczyć, za który jest odpowiedzialny. Czy kiedy ktoś ciebie prosi o, albo daje ci możliwość skorzystania z jakiejś prośby, czy myślisz nie o sobie, ale o wielkim zadaniu, które jest wokół ciebie? Bóg mówi, o te rzeczy nie prosiłeś, ale prosiłeś o rozum, aby być posłuszny mojemu prawu, aby mieć serce wrażliwe na dobro i zło i właściwie dokonywać wyborów. O te rzeczy prosiłeś. A to są rzeczy, o które Bóg lubi być proszonym. Nie wiem, czy zauważyliście na kartach Nowego Testamentu, są rzeczy, o które Bóg lubi być proszony. A są takie rzeczy, o które chyba nie lubi być proszonym, bo nic o nich nie mówi. Efezjan 1,7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Bóg udzielił tobie już, razem ze swoim duchem, hojnie udzielił ci wszelkiej mądrości i roztropności. Więc jesteś na bardzo dobrym miejscu. To jest super start, żeby zmierzyć się z swoimi ograniczeniami i z Bożym zadaniem. Ale mało tego. Jakuba 1,5 czytamy. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza. Jak? Chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Jeżeli komuś z was brak mądrości, to Bóg chętnie chce jej udzielić. To są rzeczy, o które Bóg lubi być proszonym. Znacie swojego ojca na tyle, żeby wiedzieć, o co on lubi być proszonym? I czy prosicie go o to? Jak często prosimy go o mądrość? Myślę, że nie różnicie się ode mnie znacząco. Życie wasze, tak jak i mnie, stawia wiele wyzwań, w której czuję się dosłownie głupi. Jeżeli chodzi o moje powołanie, o pracę, o bycie mężem, o bycie ojcem, przerastają mnie bardzo często te wyzwania. I uczę się prosić o jedno. Boże, potrzebuję Twojej mądrości, a wiem, że Ty lubisz ją obdzielać, nią obdzielać swoje dzieci. Więc proszę Cię każdego dnia o mądre serce. Twoje, serce pełne Twojej mądrości, nie mojej. aby mógł zmierzyć się z tym, przed czym stoję. I dlatego też Bóg mówi, że nie prosiłeś o te trzy rzeczy. Dlatego daję ci to, o co prosiłeś, rozumne serce, ale również to, o co nie prosiłeś. Bogactwo, sławę. Wiem, że znowu może taka włączać się u nas chłodna, zimna kalkulacja, że jeżeli chcemy coś otrzymać, to próbujemy jakoś obejść system i zadać pytania właściwe, ale mamy ukryte motywacje. Nie wiem, czy byliście w takiej sytuacji. Ja czasami obserwując moje dzieci, wiem, jak one próbują coś uzyskać, ale podchodzą mnie bardzo strategicznie, czy prosząc, czy mówiąc rzeczy, które lubię usłyszeć. I dzieci są w tym dość skuteczne i przebiegłe, może nawet nieświadomie, ale wiedzą, jak się takie rzeczy jak nie z tatą, to mają wytrych do mamy i wiedzą, jak tam uderzyć. I uruchamiają się w nas może czasami takie strategiczne postawy. Może byliście kiedyś w restauracji z kimś, z jakimś szerszym gronem znajomych. Ja miałem parę razy taką okoliczność, jak przywołuję na pamięć jedną z pierwszych z nich. Wiecie, idziemy, siadamy za stołem, otrzymujemy menu, czytamy i w mojej głowie pada pytanie, kto tak naprawdę zorganizował to spotkanie, kto tu kogo zaprosił, niby zeszliśmy się tak przypadkowo, kto będzie płacił za ten rachunek? Jeżeli to nie jest wyjaśnione na początku, no to cóż, patrzę na ceny adekwatnie do mojego budżetu, żeby nie przeholować, prawda? Więc zamawiam coś adekwatnego, skromnego i boję się tego, co pada na sam koniec posiłku, kolacji. Jak ktoś wyskakuje i mówi, wiecie co, ja dzisiaj płacę. I mówię sobie, auć. Zamiast, wiecie, czegoś tańszego mogłem, zamiast fileta z kurczaka mogłem wziąć steka jakiegoś wołowego. Czasami mam wrażenie, że tak możemy kombinować. Ale Pan Bóg zna dokładnie nasze serce. I znał dokładnie serce Salomona. I wiedział, jak bardzo szczere ono jest. Mateusza 6,33 czytamy. A szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko będzie wam dodane. I kalkuluję. Wszystko będzie mi dodane. Tak bardzo chcę tego, co mi ma być dodane. No dobra, będę szukał Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Takiej postawy Pan Bóg od nas nie oczekuje. To, czego On chce, to żebyśmy zachwycili się Jego Królestwem, które ma się dziać w nas i wokół nas. Zachwycili się Jego świętością, Jego sprawiedliwością. I przede wszystkim na pierwszym miejscu Jego szukali. A wszystko inne Bóg mówi, ja się zatroszczę. Nie musisz o to walczyć, dbać o swoje bogactwo, sławę, przedłużone dni, brak problemów. Bóg mówi dalej do Salomona, jeżeli będziesz chodzić moimi drogami, przestrzegać moich ustaw i przykazań, tak jak chodził ojciec twój Dawid, to wtedy wszystko to spełnię. I wiecie, możemy te niejako warunki odczytywać jako coś niezbędnego do tego, żeby dostać nagrodę. Że jeżeli będziesz chodził moimi drogami, przestrzegał moich ustaw, przykazań, jak chodził twój ojciec, to jeżeli będziesz grzeczny, to wtedy ja dam ci o to, co prosiłeś. I czasami mamy tak niejako błędny obraz Pana Boga. W tym jest prawda, ale jest ponad tym nadrzędna prawda. To nie jest sytuacja, jak będziesz grzeczny, to dostaniesz, a jak będziesz niegrzeczny, to ci zabiorę. Nie, to jest świadomość Bożej łaski, świadomość swoich ograniczeń i wielkości zadania i naturalnych, duchowych konsekwencji, które pojawiają się w naszym życiu. Jeżeli Salomon będzie całym swoim sercem szukał Boga, tak jak jego ojciec Dawid, to bogactwo, sława, przedłużone dni są naturalną konsekwencją, bo niejako co siejesz, to i rządź będziesz. Czasami myślimy, że Pan Bóg tylko czyha na nasz upadek, żeby nam zabrać swoje błogosławieństwo. A sprawa wygląda odwrotnie. Błogosławieństwo jest naturalnym efektem naszego podążania za Bogiem. Co zatem muszę zrobić ja? Co zatem musisz zrobić ty, aby właściwie odpowiedzieć na Boże pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? Bo to pytanie pada dzisiaj. Ono jest aktualne dzisiaj dla ciebie. Bóg, tak jak Salomona, pyta i dzisiaj ciebie: proś, co mam ci dać? Czy jesteś gotowy na to pytanie? Co musisz zrobić? Które z tych trzech świadomości musisz zgłębić? Czy musisz być bardziej świadomy Bożej łaski? Bo z jakichkolwiek przyczyn, nie będę w to wnikał teraz, może masz niewłaściwy obraz tego, kim jest twój Bóg Ojciec. Jak łaskawym, miłosiernym, przychylnym tobie jest Bogiem. Czy może musisz zgłębić świadomość swoich ograniczeń, bo zacząłeś na nich budować już jakiś czas temu. I mówisz: tak, Pan Bóg, swoją drogą, ale ja, moja praca, moje oszczędności, moja wiedza, moje znajomości, moja pozycja i tak dalej, i tak dalej. Może Bóg musi na nowo uświadomić mi albo tobie, kim On jest i kim my jesteśmy w stosunku do Jego potęgi. A może musisz na nowo zgłębić świadomość ogromu zadania, przed którym stoisz. Bo w sumie, jeżeli nie jesteś tego świadomy, stwierdzasz: nie potrzebuję aż tak bardzo tego Pana Boga. Życie jakoś się kręci. Poukładałem sobie już to. Mam to w kontroli. Nie mam, operuję tylko w sferze mojego komfortu. Nie ma jakichś wielkich wyzwań przede mną. Więc o cóż miałbym prosić mojego Boga? Może na nowo Bóg musi uświadomić nam, do jak wielkiego zadania nas przeznaczył. Że stoimy w cudzysłowie prowadząc wielki, kilkumilionowy naród. Bo zadanie jest bardzo poważne i ogromne. Które z tych trzech, a może więcej niż jedno, musi Pan Bóg na nowo odkryć przed tobą, a ty musisz je zgłębić, żeby tylko móc właściwie odpowiedzieć na to pytanie. W 15 wersecie czytamy: a gdy Salomon się obudził, okazało się, iż to był tylko sen. Czy to będzie prawdą w życiu Salomona, czy też nie? Czy rzeczywiście to był tylko sen, czy może to był sen, w którym realnie Pan Bóg do niego przemówił? O tym przeczytacie w kolejnych rozdziałach tej księgi. Zachęcam was, poczytajcie do 11 rozdziału, co najmniej. Zobaczycie, kiedy i dlaczego, i jak wielce Boża obietnica się spełniła. Ale też zobaczycie pod koniec jego życia, że może zadał sobie pytanie, czy to wszystko nie było tylko snem. Ja wierzę, że to, co dzisiaj Bóg do nas mówi, absolutnie nie jest snem, ale jest czymś bardzo, bardzo realnym. Bóg pyta się ciebie dzisiaj. Proś, co mam ci dać? Proś, co mam ci dać? Jak odpowiesz dzisiaj na to pytanie? Amen.